Pomówimy o ściganiu, ale i o turystyce rowerowej, której początki sięgają ubiegłego wieku. W naszym studiu znakomici goście. Czterokrotny zwycięzca wyścigu pokoju, mistrz świata Ryszard Szurkowski. Wicemistrz olimpijski, wicemistrz świata, twórca odrodzonego wyścigu dookoła Polski, Czesław Lang. Trzeci kolarz Tour de France, Zenon Jaskuła. Spodziewam się lada chwila prezesa Polskiego Związku Kolarskiego Wojciecha Walkiewicza, który był w podróży służbowej i jedzie już tutaj do nas, do studia Trójki. Jest z nami również prezes WTC Wojciech Szyler oraz pani Grażyna Orłowska, zarządu głównego PTTK, która od lat zajmuje się turystyką rowerową. Również miał z nami być w studiu Stanisław Królak, jeden z pierwszych zwycięzców wyścigu w pokoju. No niestety spotkała go niemiła przygoda. 3 godziny temu skradziono mu samochód. Zadzwonił do nas, bardzo przeprasza swoich fanów, no ale taki kłopot, nie mógł do nas dotrzeć. Czekamy na pytania do naszych gości, wspomnienia dotyczące kolarskiej historii. Może będą to własne doświadczenia kolarzy i kibiców, opinie o sukcesach i porażkach naszych reprezentantów, o wielkich turach, mistrzostwach świata, o wzruszeniach, których nam dostarczali przedstawiciele tej dyscypliny, czy wreszcie o rowerowej turystyce kiedyś i dziś. Mowa była o historii polskiego kolarstwa. 80 lat minęło. Może więc wrócimy do tej historii. Jak to się zaczęło? Wiem, że pan Wojciech Szyler również jest tym historykiem kolarstwa.
Może troszeczkę przesada z tą moją rolą historyka. Niemniej historia kolarstwa polskiego liczy troszeczkę więcej niż 80 lat.
Polski Związek Kolarski powstał 80 lat temu.
Owszem, pierwszy rower na polskich szosach w Warszawie pojawił się według historyków w 1866 roku. Dokładnie 20 lat później zostało utworzone 6 kwietnia Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Pierwszy w Polsce i na ziemiach polskich, bo wtedy kraj nasz był pod zaborami, klub kolarski, stowarzyszenie kolarskie. Nieco wcześniej, 5 czerwca 1869 roku, w ogrodach krasińskich rozegrano pierwszy wyścig. Także na dobrą sprawę kolarstwo nie zaczęło się od turystyki, ale już od wyczynu.
Ale myślę, że ta turystyka też ma bogate tradycje. Pani Grażyna Orłowska.
Tak, ja dzisiaj znalazłam takie bardzo ciekawe materiały. Wycieczka kolarza na Mazury Pruskie. Opisana właśnie jak gdyby już wtedy, no zagraniczna, bo do innego zaboru wycieczka. Bardzo ciekawa, dlatego że oprócz krajoznawczych doznań również jest moment opisany, kiedy turyści, kolarze ścigali się z pociągiem. I na odcinku 3 kilometrów to tak szło łeb w łeb. Później maszynista się zdenerwował, podłożył trochę więcej opału. No i przy tym kibicowali oczywiście pasażerowie pociągu, więc taka
to
właśnie
ciekawa.
Była
taka ciuchcia chyba.
No wtedy pociągi nie jechały z zawrotną szybkością, a było to w 1898 roku, także jeszcze w ubiegłym wieku.
Także historia splata się cały czas. Wyczyn i turystyka kolarska. No i skoro mówimy o tych najdawniejszych czasach przedwojennych, warto wspomnieć, że już wtedy odnosiliśmy sukcesy. Pierwsze sukcesy polskiego kolarstwa na olimpiadzie to właśnie sukcesy kolarzy. Prawda?
Jeżeli mogę, chciałbym tutaj z dumą podkreślić, że zdobywcą pierwszego medalu olimpijskiego dla barw Polski w ogóle była drużyna kolarska, drużyna torowa. Było to w 1924 roku na olimpiadzie w Paryżu i 3 z 4 zawodników było członkami zasłużonego WTC. Szymczyk, Lange i Stankiewicz. Jedynie tą czwórkę wspomógł Jan Łazarski z Krakowi.
Także przed wojną zaczęły się te sukcesy polskiego kolarstwa. Panie prezesie, co może pan do tego dodać? Pan chyba jest najbardziej dumny z tych sukcesów powojennych, bo było ich o wiele, wiele więcej.
No nie żyłem przed wojną. Tak, także znam to z literatury z przyjemnością. Przepraszam za spóźnienie, z przyjemnością. Cieszę się, że jest ta audycja, że dzisiaj możemy powspominać. Faktem jest, że pierwszy olimpijski medal w 24 roku, srebrny właśnie, zdobyli kolarze. Że ten sport się bardzo rozwijał, że było wiele klubów, klubów w Galicji, we Lwowie, w Krakowie, w Częstochowie, Kaliszu, Warszawie. One powstawały. Rower, co prawda, był takim dziwnym zjawiskiem. Jak się jechało w owych czasach, jak pierwsze wyścigi szły, to ludzie uciekali z domu, bo jakieś diabły poruszały się po szosie. Ale mimo to coraz był bardziej popularnym i nawet wsiadały kobiety, o czym popularyzowała bardzo rower pani Maria Kili-Skłodowska, która laureatka Nagrody Nobla, która także jest w naszych kronikach w Warszawskim Towarzystwie Cyklistów zapisana.
Do wyścigu pokoju wrócimy za chwilę. Wiadomo, po wojnie to było jedno z największych wydarzeń sportowych, którym żyła cała Polska, nie tylko kibice sportowi. Żyli właściwie tym wszyscy na płotach, na kominach, na dachach. Jak odbywał się wyścig stali, siedzieli kibice, z zapartym tchem śledzili losy etapu, pytali jak tam nasi. Po prostu cała Polska tym żyła. I to chyba była olbrzymia satysfakcja dla tych, którzy w wyścigu pokoju startowali. Prawda? Patrzę tak na Ryszarda Szurkowskiego.
Ja chcę odpowiedzieć, że rzeczywiście tak było, bo sam śledząc losy moich starszych kolegów
Królaka między innymi
przekonałem się jakby, że jest to piękny sport i że przy odrobinie szczęścia można zostać kolarzem. Odrobina szczęścia to było posiadanie roweru wtedy, na którym można było się wykazać.
Pan pierwszy rower, jak pamiętam, dostał od ojca w Miliczu, tak?
To już było tak dawno. Trzeba by wrócić do prawie, że po niemieckich czasów, bo takie były tam tereny. Otóż każdy wyścig jest bardzo cennym dla zawodnika, natomiast wyścig pokoju nominował na kolarza. Ktoś, kto nie jechał w wyścigu pokoju, był mało znanym, mimo że był dobrym kolarzem, bo do wyścigu pokoju były przygotowania, do wyścigu pokoju przygotowywali się dziennikarze, oprócz organizatorów. I o tym się mówiło już od wczesnej wiosny, że są tu, że są w Bułgarii, że są w Algierii, że są we Francji, że już forma, że już szóstka, że ósemka i tak dalej. I to właściwie dopingowało kibica do tego, żeby wreszcie zobaczył tych bohaterów we sąsiedniej walce.
Mówiło się, teraz się o tym mówi, że to było takie sprzężenie polityki i sportu. Ale
to się mówi, natomiast zawodnika nigdy to nie dotyczyło. Zawodnika obchodziły dobre warunki, dobry sprzęt i dobra pogoda, a że w maju zwykle bywała dobra pogoda czasami, tylko czasami był jakiś etap jeden, który tam pośnieżyło, czy popadało więcej. Natomiast no, ktoś musi wyścig organizować. Wtedy organizowały to właśnie.
Ale czy dzisiaj się właśnie tak odczuwa po latach, że ta polityka przytłaczała ten wyścig, czy jednak kolarze przede wszystkim pamiętają stronę sportową, imprezy?
Więc mówi się, że organizatorzy to organizacje komunistyczne, że pomagało jakby to w umocnieniu komunizmu, no to sobie zadaję pytanie. Pomijając to, że organizatorami były właśnie
redakcje
gazet głównych. To przecież ten komunizm przyjeżdżali budować różni zawodnicy zachodnich krajów, począwszy od Francuzów, Belgów, Anglików, skończywszy na Amerykanach, a w związku z tym to chyba nie tak do końca było.
Ja myślę, że jeszcze...
Nie, to za chwilę może wrócimy.
Dobrze.
Do wyścigu pokoju. No może jeszcze
zakończyć. Polityka, tak.
Ja jeszcze chciałbym dodać tylko jedno, że tak jak Ryszard powiedział, że w zasadzie polityka polegała na tym, że to organizowali, było łatwiej zorganizować to po prostu, że to inny system organizacji był i na tym kończyła się
było
polityka. Dokładnie.
Skoro mowa o wyścigu pokoju, bo ten temat był poruszony tuż przed północą, ja myślę, że jeszcze warto na kilka minut wrócić do tego wyścigu i może odpowiemy na pytanie, z czego wynikała taka wielka popularność w społeczeństwie tego wyścigu. Czy to tylko kwestia czasów, czy coś jeszcze za tym się kryło, tak już z perspektywy tylu lat. jak sądzą ci, którzy się sami ścigali i ci, którzy organizowali te wyścigi?
Ja może powiem tyle, że na pewno wszystkie wyścigi kolarskie są bardzo ciekawe, bo sam fakt, że no, na przykład ubiegłoroczny Tour de Pologne przejeżdżał przez 400 miejscowości, prawda? Czyli kolarze jadą do ludzi, kolarze jakby wiozą z sobą te emocje i tam, gdzie ten peleton przejeżdża, to ludzie się utożsamiają z tym. Na małe miejscowości, nieraz 2-3 domy, jakaś mała osada, to już się czuje wielkie święto, już biało-czerwone flagi wiszą, już krawężniki na biało wymalowane, strażacy stoją, pilnują, żeby nikt przez ulicę nie przebiegał i naprawdę jest to wielkie święto. Myślę, że to jest w ogóle taka siła kolarstwa, że ono jakby przyjeżdżało do tych ludzi. Są naprawdę tysiące ludzi na trasach, jest olbrzymie, olbrzymie zainteresowanie i to jest właśnie to, do tego, tak wracając jeszcze do wyścigu pokoju, na
czy pewno, to nie było coś więcej?
Na pewno dodatkowa, perfekcyjna organizacja. Wyścig był zorganizowany doskonale, tutaj były zaangażowane olbrzymie środki, tutaj wiadomo, teraz trzeba wyścigi organizować przy pomocy sponsorów, szuka się, zbiera tych pieniędzy, a tamto organizator miał raczej komfortową sytuację, robił budżet, przygotował i miał zielone światło do tego, żeby przygotować, ale tym samym ten wysiłek perfekcyjnie zorganizowany. Dodatkowa promocja, bo w zasadzie był jeden kanał czy dwa kanały telewizji i tego było bardzo dużo w radiu. Była duża, duża promocja i olbrzymie zainteresowanie, tym bardziej sukcesy Polaków.
No właśnie, czy chęć osiągnięcia sukcesu w tamtych czasach, to nie było to.
No więc to był zupełnie inny smaczek, bym powiedział. Po pierwsze, to nie było jeszcze ani telewizji, ani radia, ani kultury na takim poziomie tak dostępnej dla publiczności. Była to atrakcja, bym powiedział, sportowo-kulturalna. Drugie, był to ciekawy posmaczek, bo w zasadzie ścigały się kraje demokracji ludowej między sobą, gdyż kolarze zachodni w tym okresie przyjeżdżali, bardzo często włączali się do tych akcji, ale ten wyścig jak gdyby dla nich nie był najważniejszym. I jeśli myśmy walczyli na przykład z kolarzami niemieckimi czy kolarzami rosyjskimi dawnego Związku Radzieckiego, było to jakimś dodatkowym elementem i wyzwalało wśród naszych chłopców wielką energię. Przecież pierwsze zwycięstwo Staszka Królaka, to cała Polska to w ogóle uznała jako jedno z największych świąt. No, późniejsze sukcesy naszych zawodników, którzy odnosili wielkie. Ale tak jak Czesław powiedział, ten wyścig miał zielone światło od początku do końca. A było poprzednie pytanie jeszcze na temat polityki. No, ja chciałem tu powiedzieć, że politycy w ogóle kochają kolarstwo. Kochali, kochają i kochać będą, bo my jesteśmy nośną dyscypliną i jest miejsce dla wszystkich. Jeśli mecz piłkarski nie zawsze będzie na przykład w Kaliszu, Kutnie czy tam jeszcze jakimś małym miasteczku, a wyścig kolarski tam dotrze i miejscowi politycy mają szansę się pokazać. I kiedyś był wyścig pokoju, dzisiaj też jest wyścig pokoju, już zupełnie o innym charakterze. Jest wyścig dookoła Polski, a na przykład jest wyścig Solidarności, prawda, organizowany przez Komisję Krajową Solidarności, za co im też dziękujemy. I ona też w pewnym sensie promuje ten ruch, prawda, ale ja ciągle uważam tak, że może być 100 partii politycznych, niech każda robi wyścig, prawda? Niech każda robi ten wyścig dobrze. A to, że kochają nas politycy, to też nasza gala była widoczna, że tacy wysocy mężowie stanu przychodzą do nas, są z nami. My się cieszymy, że mamy takich znajomych, bo ci ludzie także żyją kolarstwem i także pomagają kolarstwu.
Przepraszam na chwilę, bo mamy telefon. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Witamy w Trójce.
Grzegorz Stasiak z Rzeszowa. No ja chciałem jeszcze a propos wyścigu pokoju takie bardziej może szczegółowe dwa pytania. W ogóle to gratulacje, że taki program i że pan Mieczysław jest szefem sportu, ale tak troszeczkę został wmanewrowany chyba w politykę, bo odnośnie tego oddania roweru na wyścigu pokoju Ryszardowi, myślę, że już taka pora, że można mówić tak bardziej bez ideologii. Przecież chyba tylko dlatego oddał rower, bo był rozmiar ramy podobny jak Ryszarda i taki był obowiązek w drużynie, bo chyba wszyscy jechali 6 na 1, prawda?
No zgadza się. Tak jest teraz również w zawodowych peletonach.
No więc właśnie, myślę, że już tą propagandę moglibyśmy sobie dać w spokój.
A tu chyba chodziło o co innego. Tu chodziło o to, że jest to człowiek, który potrafi działać w kolektywie.
A nie, no to tutaj, panie Ryszardzie, to oczywiście, to ja się zgadzam zupełnie, tylko no właśnie. I jak można jeszcze drugie pytanie. Ten słynny etap z Rzeszowa do Lublina, kiedy pan dołożył wszystkim tam bodajże 5 minut niecałe.
Tak.
A ten poprzedni etap w Czechach, czy to faktycznie było spowodowane pana niedyspozycją pozasportową?
No dobrze, zgoda. Ja myślę, że w karierze sportowców muszą być takie epizody. Poza tym, że powinno być najwięcej zwycięstw, to powinny być również wpadki, bo jeżeli rozmawia się na ten temat lub na mój temat, czy na temat wyścigu pokoju, pamięta się etapy te zwycięskie, czyli takie jak do Lublina z Rzeszowa, czy do Warszawy, czy jeszcze wiele innych, na przykład poznański, gdzie trzech Polaków stanęło na podium, to również mówi się z równą
ciekawością
o etapie do Karlowych Warów.
No właśnie.
I myślę, że dobrze, że tak się stało, bo jakby trochę urozmaiciło to pasmo zwycięstw. Natomiast to był zbieg okoliczności niekorzystnych dla polskiego zespołu, który rozpoczął się już przed wyścigiem pokoju, kiedy w doskonałej dyspozycji będący Zenek Czechowski na, tak trzeba powiedzieć, rozgrzewce, czyli na treningu tuż przed wyjazdem do Berlina na start, ma kraksę z samochodem. Zderzył się z Nysą na zakręcie, służył w Legii, wiedział, że ta droga jest główną. Okazało się, że w międzyczasie, kiedy już nie służył, drogę przemianowano na podporządkową, wyjechał śmiało, nadjeżdżał samochód sprzeciwka i miał zderzenie i nie mógł wystartować. Na pierwszym etapie Zygmunt Hanusik bierze udział w kraksie, łamie obojczyk i osłabienie jednego i drugiego zawodnika. Na tym czwartym etapie, w moim przypadku, kilka defektów. Przewrotka, bo to trzeba nerwowo potem się trochę zachować, bo trzeba gonić, trzeba widzieć, co się w peletonie dzieje. A przeciwnicy tylko na to czekali. I trzy mocne zespoły, te, z którymi ciągle mieliśmy najwięcej pracy, czyli Rosjanie, Niemcy i Czesi, domówili się, bo widzieli, że Polacy wspólnie musieli, no, że tak powiem, odrabiać te straty po defektach. No i niestety nie daliśmy w tym momencie rady, bo w tej chwili pewnie byłoby to łatwiej, bo przepisy kolarskie mówią o tym, że można w jakiś sposób pomóc, albo świadomość menażerów czy dyrektorów technicznych jest taka, że za krótkie podholowanie po defekcie może dostać upomnienie, potem kilkadziesiąt sekund kary, potem minutę kary czy coś takiego, a wtedy absolutnie było to niemożliwe i wystarczyło 50 metrów straty, że już było po wyścigu, bo w żadnym przypadku nie można było zawodnikowi pomóc. Zresztą pamiętamy z niedawnego filmu, który był prezentowany z okoliczności gali, że jeszcze wcześniej
słynny etap z Łodzi do Warszawy, gdzie
no tak, ale chodzi mi o to, że jak zawodnik miał defekt, nikt mu nie mógł pomóc, musiał sam sobie zmieniać gumę, pompować, by się szedł dalej.
Panie Ryszardzie, jeszcze jak można, to już ostatnie pytanie będzie. Czyli ja rozumiem, że tutaj te różne plotki krążące o pomocy tam ekipy czeskiej w negatywnym sensie, to jakby się nie mają, mijają z prawdą.
No ponieważ to działo się również pewnie 9 maja czy 8 maja jakoś tak, no to mówiono, że to Stanisława imieniny i to nam wtedy jakby się wzięło stąd, ale no nie znam kolarza, który by sobie pozwolił na wypicie czegokolwiek, co by na drugi dzień miał mu zaszkodzić.
Rozumiem.
Dziękuję panu bardzo. Chyba...
Rozumiem, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za ten telefon. No skoro już mówimy o tych ciekawostkach wyścigowych, no to już urosło do miary legendy, te opowieści, zwłaszcza tych, którzy może nie byli zbyt blisko wyścigu, o tym, że pompki szły w ruch, w tunelu, że no była taka nie zawsze sportowa rywalizacja.
No panie redaktorze, to jest jednak męski sport. Tam może nie pompki, ale łokcie idą w ruch. Idzie mocne przepychanie, idzie walka o zdobycie pozycji, bo proszę sobie wyobrazić, jedzie około 100 kolarzy z szybkością 60-70 na godzinę na szerokiej bardzo szosie i za chwilę mają wjechać w wąski tunel. Ktoś no musiał nie znać strachu, ktoś musiał kogoś wyłokciować.
Łokciami tak, ale czy pompkami też?
To się dzieje. No nie, na pompkę już nie ma czasu, zresztą już się dawno pompek nie wozi.
Ale do ciekawostek, to na gali był między innymi kapitonów.
No
był Staszek Królak i słynna opowieść, a oni wręcz odwrotnie, wiedziałem, że się bardzo dobrze czuli i sobie nawet drinka z boku wypili i jak ktoś mówi o tych pompkach, to się z tego śmieją. Ale do każdej rzeczy dodaje się jakieś legendy. Te legendy się tworzą, wtedy była moda na to.
Myślę,
tak, no sam nie trzeba pompką kogoś bić, ale wystarczy go zerwać z koła, prawda, i uciekać. Jeden drugiemu przeszkadza w jakiś sposób. Jest cały szereg elementów taktycznych, założeń specjalnych, które powodują to, że ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. No.
Słynna była również sprawa, jeżeli mówimy już o wyścigu pokoju, sprawa Czernobyla. Wtedy po tej awarii w elektrowni ukraińskiej, no, kolarze
Nie chcieli jechać. Ale pojechali.
Tutaj przy stole siedzi dwóch takich, których nie chciało jechać, jest Zenek Jaskuła i ja. To były całe godziny, cała noc i następnie.
Jak to całe... było właśnie? To było za czasów, kiedy kapitan był prezesem Urzędu Kultury Fizycznej, tak? Więc
jechać nie trzeba było.
Tylko by się pożegnało z kolarstwem.
No może
tak?
Nie z kolarstwem, ale i tak, ponieważ ja byłem Legi wtedy byliś. Trenerem i byłem trenerem, a w składzie drużyny miałem 80% zawodników podlegających służbie wojskowej lub służących w wojsku. No i rozkazy poszły w ruch.
Tak.
No a ja jako trener...
Ale co, mogłem... tłumaczono wam, że co? Że to jest zdrowe powietrze, że nie zaszkodzi?
No tłumaczeń było wiele, badań było wiele pokazanych. Zabraliśmy to... swoją wodę, swoje jedzenie i pojechaliśmy. O dzień później.
Ale strach był chyba olbrzymi. Może pan Zenek...
No ja mam swoje odczucia, może Zenek ma swoje, co? Proszę bardzo.
Ja myślę, że teraz mogę jeździć samochodem wieczorem bez światła. Bo... naładowane żarty, ale na pewno jakieś skutki, ja myślę, przyjdą, bo to wychodzi z biegiem czasu. Na pewno było odgórnie powiedziane, albo jedziecie, albo nie jedziecie i taki był...
Albo nie jedziecie i tak jedziecie, no.
Nie, no. Nie mieliśmy właściwie wyjścia, bo dyskusje były do 2-3 w nocy. Wiadomo, jak był usytuowany ustrój i każdy na naszym miejscu tak samo by musiał zrobić, albo by się...
Pożegnał ze sportem.
Ze sportem i mógłby być prześladowany.
A tam na miejscu spotkaliście się również z protestami zawodników innych ekip, bo przecież tam nie były tylko kraje demokracji ludowej.
Przyjechali poza krajami, które przyjechali. Przyjechali Francuzi i przyjechali Finowie z ekip obcych, jakby z nakazu.
Ale mieli maski ze sobą?
Nie. Nie, ja myślę, że tak, że w życiu trzeba być optymistą i być może coś tam jesteśmy naświetleni, ale... Kto nie był? Czy tu w Warszawie, czy gdzieś na Pomorzu, czy w Szwecji? Przecież chmura rozniosła, wiatr rozniósł chmurę aktywną po całej Europie, także tutaj nie sądzę, żebyśmy byli tak najbardziej poszkodowani, bo każdy z nas dość długo, to już minęło kilkanaście lat, Zenek w międzyczasie był trzeci na Tour de France, wygrywał bardzo dużo wyścigów. Pamiętamy Ludwika, który jechał w tym wyścigu pokoju Niemca. A potem w peletonie zawodowym przez wiele lat rządził jako sprinter, jako zawodnik, zwyciężając Puchar Świata nawet. Także no może trzeba się trochę bać,
ale nie było tak strasznie.
Bo to jest potrzebne w życiu, ale też trzeba żyć z optymizmem, że nie jest tak źle.
Przepraszam, bo bardzo długo już ktoś czeka. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy w Trójce.
Ja z innej beczki chciałem troszeczkę do wyścigu pokoju podejść. Ja jestem takim wiejskim chłopcem. Myśmy jeździli na rowerach w LZS-ie. W zielonogórskim województwie i wyścig pokoju, to ja raczej też wspominam, nie wiem, ja o politykach to mi jest trudniej mówić, bo ja nie pamiętam, byłem wtedy chłopcem, ale to było dla nas takie wskazanie możliwości awansu, że zwykły taki zawodnik bez, tu pan Ryszard mówił o super rowerze, ja pamiętam, że tam myśmy mieli maratony, któryś z moich kolegów miał chyba Jaguara nawet, ale w tym wyścigu pokoju to tak wskazywano, że można praktycznie z wiejskiego klubu bez jakiejś super jeszcze możliwości w wyścigu pokoju się znaleźć. I pamiętam, że myśmy wszyscy jeździli marząc o tym wyścigu pokoju i powiem panu, że z tej naszej grupy, która w tym RZS-ie jeździła, no jednak większość później te studia pokończyła. Był to tam jakiś element, myślę, pozytywnego kształtowania.
No RZS to kiedyś była potęga polskiego kolarstwa.
RZS-y, no pamiętam, no RZS Krosno-Odrzańskie chyba był taki mocny. No pan Ryszard Czurkowski był z Wrocławia, to już był raczej mi obcy, bo to duże miasto.
Później, ale najpierw był z Milicza.
Muszę panu powiedzieć, że do Zielonej Góry na Winobranie z Milicza, to jest ponad 100 kilometrów, z kolegą wybraliśmy się, żeby zobaczyć, jak to święto wygląda, kiedy jeszcze byliśmy no, turystami, bo jeszcze nigdy wcześniej nie przypięliśmy numerów startowych.
Ale w kryterium ulicznym zdarzyło się panu startować w Zielonej Górze?
A, pewnie, że tak. Zwłaszcza nocnym.
No to nie jest mi już pan tak daleki. No, dziękuję bardzo wam, za tym zawodnikom wyścigu pokoju, za to właśnie pokazywanie tej możliwości też tego awansu.
Dziękuję panu bardzo za telefon. Mamy kolejny głos. Halo.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy w Trójce.
Ja dzwonię z Poznania, cieszę się, że mogłem się dzwonić. Moje nazwisko Boryszewski Rafał. To panowie, ja słucham waszej dyskusji tak po północy, no bo przedtem oglądałem jednak Ligę Mistrzów, no piłka jednak troszeczkę zwyciężyła. Ale co chciałem mówić właśnie, no chciałbym takie pytanie tutaj do wszystkich panów zgromadzonych w studiu, czy, no, czy czy jest jeszcze coś takiego, czy taki wyścig może do pana Czesława Lange? No już Tour de Pologne ma duże zainteresowania. Czy jest jeszcze możliwe, żeby było takie zainteresowanie jak kiedyś wyścigiem pokoju? To było jedno. Ja się później wyłączę, będę przez odbiornik słuchał. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie mam takie. Znaczy cieszę się, że kolarz, znaczy pan Nowicki został no, prezesem tego nowego ukwitu, że tak powiem, ale no nie wiem, pieniędzy nie ma, to i tak nie stworzy. I jeszcze jedno mam ostatnie pytanie. Czy właśnie, czy te polskie grupy zawodowe, powiedzmy taka jak Mróz w tej chwili jest, czy ona ma szansę w starcie w Giro Italia, czy tam Tour de France, jakieś tam poważne szanse? Dziękuję, dobranoc, pozdrawiam wszystkich panów.
Dziękujemy bardzo. No to coś odpowiemy.
Tak, więc może odpowiem, jeżeli chodzi o popularność. No na pewno popularność związana jest z tym, jak jest wyścig zrobiony, jak jest wyścig pokazany, jak wyścig, kto startuje w wyścigu i ja tutaj dążę do tego, żeby...
Kto go wygra.
Dokładnie. Dążę do tego, żeby ten nasz narodowy Tour de Pologne z roku na rok był coraz lepszy, coraz lepsi zawodnicy, żeby przyjeżdżali i wydaje mi się, że to się no udaje w jakiś sposób robić tą promocję tego wyścigu, dobrze go organizować, no i również pokazanie tego w telewizji. W ubiegłym roku po raz pierwszy Telewizja Polska zrobiła ten wyścig wspólnie z firmą SFP, z francuską firmą, gdzie był przekaz nareszcie tak zrobiony jak na Giro d'Italia, Tour de France, czyli kamery bezprzewodowe na motorach, helikopter i to już miało swoje wyraźne odbicie na trasie, ponieważ no, na trasie ubiegłorocznego Tour de Pologne chyba padł rekord, bo nie było mniej niż 100 tysięcy ludzi na każdym z etapów, a to jeszcze co Ryszard powiedział, wygrywają Polacy. Polacy wygrali wszystkie klasyfikacje. Wygrali począwszy od najlepszego górala, przez najaktywniejszego kolarza, etapy, wspaniałe ucieczki Polaków, gdzie dramaturgia była do końca na ostatnich metrach i doganiono i myślę, że no, te wyścigi będą coraz to bardziej popularne, coraz właśnie będą zachęcały więcej młodzieży do tego, żeby uprawiała kolarstwo. To jeżeli chodzi o wyścig, a jeżeli chodzi o grupy zawodowe, to też cieszę się bardzo, że właśnie w ślad za imprezami zaczęły powstawać te grupy zawodowe. Jest to na pewno duży nasz wspólny sukces, sukces organizatorów, sukces Polskiego Związku Kolarskiego, że te grupy zaczęły powstawać, ponieważ no, była taka luka. Była impreza, jedna, druga, trzecia, prawda, ale jedna grupa zawodowa Mróz nie załatwiała całej sprawy i dużo właśnie młodych zawodników, juniorów, orlików nie miało co z sobą zrobić i musiało wybierać, albo uprawiać dalej kolarstwo, albo kończyć kolarstwo i myślę, że teraz dzięki tym grupom kolarstwo polskie bardzo szybko dochowa się jakiegoś zawodnika, który będzie wygrywał naprawdę wielkie wyścigi.
Ja myślę, że do sprawy grup zawodowych jeszcze wrócimy, bo to jest bardzo ważna sprawa, z tego się rodzą wielcy mistrzowie, ale ponieważ my dzisiaj tak cały czas rozmawiamy troszkę w tym kontekście historycznym. Wielokrotnie nasi słuchacze mnie pytali w czasie różnych naszych spotkań i audycji, dlaczego na przykład Ryszard Szurkowski nie mógł w czasach największych triumfów przejść na zawodowstwo. Że miałby, tak ludzie sądzili, szansę nawet w Tour de France wtedy, czy w Giro d'Italia.
No, jeżeli tej odpowiedzi ktoś nie zna z tamtego pokolenia, w którym ja startowałem i moi koledzy, to nie sądzę. Być może ci najmłodsi, którzy chcą uprawiać sport czy interesują się kolarstwem, mogą tego nie wiedzieć. Otóż było to niemożliwe. A jedyna możliwość to trzeba było spakować manatki, po cichu wyjechać i nigdy nie wracać.
Tak jak to robili przedstawiciele innych dyscyplin, na przykład tenisiści, bokserzy, tak?
No w moim charakterze i w moich potrzebach jakby osobistych i ambicjach nie było to, żeby za wszelką cenę być zawodowcem. A w chwili, kiedy te propozycje były i były do przyjęcia, kiedy już mogłem być, no to wydawało mi się, że już ten swój szczyt moich możliwości mam za sobą i nie chciałem rozdrabniać, że tak powiem, swoich osiągnięć, sukcesów na drobne, będąc podrzędnym zawodowcem, a w związku z tym do tego nie doszło.
No właśnie, a skoro mówimy o tych wielkich wyścigach, między innymi o wyścigu pokoju, myślę, że ważne jest, że tam były pewne osobowości, wielkie sławy i to dodawało tym wyścigom uroku. W czasach, kiedy Ryszard się ścigał, Czesław, tutaj Zenon, no w dawnych czasach, powiedzmy Weseli, Różiczka, Szur.
Wyścig pokoju był pokazywany. O nim się mówiło, ale w międzyczasie szedł wyścig dookoła Francji, szedł wyścig dookoła Włoch. Tylko nie było telewizji satelitarnej, nie było możliwości obejrzenia. To było jakieś marzenie, jakiś daleki sen. Dzisiaj jest sytuacja taka, że ja dzisiaj sobie oglądam Tour de Pologne, ale idzie Tour de France, ja sobie mogę włączyć kanał, oglądam Tour de France. Jest jak gdyby dużo innych możliwości i zupełnie inny odbiór tego. Jest większy wybór, w związku z tym może te imprezy schodzą jak gdyby na inny plan. Tu przed chwilą kibic dzwonił, że oglądał piłkę nożną, prawda, i że my jesteśmy w jakimś innym. Ale to jest taki układ. Ale wracając właśnie do tego, że kolarstwo dociera wszędzie, to my mamy tą przewagę, że jesteśmy i w gminie, i w mieście. I to już była mowa o LZS-ach. Dalej, awansem dla chłopców z małych miasteczek i wsi jest sport. I dalej wielu tych młodych chłopców ma szansę się wybić właśnie poprzez kolarstwo między innymi. I dalej my wracamy do LZS-ów i propagujemy wśród młodzieży to, bo wiemy, że dużo łatwiej nam jest wychować dobrego zawodnika w terenie, w małym miasteczku, jak w dużym mieście, gdzie jest dużo innych pokus.
To prawda, ale również warto podkreślić to, że z takich turów jak Wyścig Pokoju wywodzili się polscy mistrzowie świata. Wprawdzie mówiło się o tym, że kiedyś to byli mistrzowie świata amatorów, no ale mistrzostwo świata tak czy inaczej ma swoją wymowę.
To nie byli tylko polscy mistrzowie świata.
No właśnie.
W Wyścigu Pokoju startował najsłynniejszy kolarz z ostatnich lat, Hiszpan Indurain. Startował Laurent Fignon, który był mistrzem świata, wygrywał dwa razy Tour de France.
Le Mans startował tak samo.
Bardzo dużo dobrych zawodników. Holender Winem, który był drugi na Tour de France. Bardzo dużo znakomitych zawodników, którzy poprzez Wyścig Pokoju szlifowali swoją formę, zdobywali. Wystarczyło, żeby zawodnik wygrał etap na Wyścigu Pokoju, już dostawał nominację zawodową. To był dla zachodnich kolarzy zwycięstwo w tym wyścigu, to już było w ogóle super, a wygranie etapu dawało mu wysoką pozycję wśród swoich kolarzy w swoim kraju.
Wrócimy za chwilę do polskich tytułów Mistrza Świata, bo mamy teraz telefon. Halo.
Halo, dzień dobry.
Witamy w Trójce.
Tu dzwoni Andrzej z Jesienia. Proszę pana, słucham tej audycji. Ja dzwonię jako kolarz turysta. Jeżdżę rowerem górskim. Trzykrotnie objechałem Polskę, dwukrotnie byłem nad morzem, raz w górach.
No więc nie wiemy, ile pan ma lat, ale i to może nie jest aż tak istotne.
Mam 32. No to należę do koła turystyki kolarskiej w Kośnie Odrzańskim.
No brawo. Chciałbym tylko panu powiedzieć, że z takiej turystyki, jaką uprawia pan, tak? Tylko w młodszym wieku, wywodzi się między innymi Staszek Szozda. Trener wyłapał go jako turystę, który jechał gdzieś sobie szlakiem, a trener Surmiński jechał z grupą kolarzy i tenże turysta poradził sobie z tymi kolarzami i natychmiast został wciągnięty do klubu i potem znamy jego sukcesy.
Dziękuję panu bardzo za telefon, bo zdaje się, że mamy kolejny głos i to z daleka. Halo?
Halo, dzień dobry. Raczej do uwagi, dobry wieczór.
Dobry wieczór. A pan dzwoni skąd?
Z Ameryki.
O, mamy telefon ze Stanów.
Tak jest. Dzwoni z Syracuse, New York.
A, miło nam bardzo.
Pamiętam jak kiedyś, kiedy byłem bardzo młody, pamiętam nasze polskie wielkie wyścigi pokoju. Byłem wtedy, kiedy pan właśnie Szulkowski uciekł, to właśnie do Lublina, to było w Kraśniku. Pamiętam jak teraz, kiedyś oglądałem to w telewizji, tę naszą polską Tour de Polonia. I właśnie się tak czuję, tak się fajnie czuło, to kiedy było w Polsce, tak te nasze te wyścigi pokoju. I tak na to wygląda, że może ta nasza polska Tour de Pologne, może jednak się jakoś, może wyugrupuje w tym międzynarodowych meetingach, jak to nazywają tutaj. To było fajnie widzieć, jak właśnie nasze polskie kolarstwo dobrze się pokazało w tym ostatnim roku.
No, dziękuję panu bardzo. W ogóle miło nam, że w Stanach Zjednoczonych pan słucha teraz naszej audycji.
O, oczywiście.
A pan właśnie też...
Fajnie macie audycję, są bardzo fajna audycja jest.
Dziękujemy bardzo. A pan też jeździ na rowerze? Może ściga się?
O, oczywiście.
Tak? Ściga pan się też?
No, na razie jest tylko, tu w Ameryce jednak nie ma takiego wielkiego wyścigu. Są tylko takie, to się nazywa tutaj...
No, ale Armstrong,
Tour de Lake. Jeździmy tylko, to są tacy więcej... Jak to się mówi, old boy. Starsi faceci jeżdżą sobie na rowerach. No. Jest klub, który się nazywa. To się jest w ogóle w Syracuse, który jeździ wokoło... A my mamy ten... A, większy taki jest lake, który ma 40 mil. to jest prawie 60 kilometrów, dwa razy się objedzie. Jest to tylko 2-3 razy w roku.
To niezła kondycja.
Lejk to jezioro.
A wie pan, że mamy byłego polskiego kolarza, który tworzył potęgę amerykańskiego kolarstwa, Eddy Borysewicz, z którym widziałem się w tym roku na Mistrzostwach Świata. To też znana postać w amerykańskim kolarstwie. Nie wiem, czy pan o nim słyszał.
Tego naprawdę nie wiem. Na ogół tylko w Polsce wiem, bo kiedyś mieszkałem w Oregon. Tam jest kilku polskich trenerów, którzy byli, ale to nie było jednak w kolarstwie.
A pan Krzesiński ten.
Tak, pan Krzesiński, prawda. Tak, miałem okazję z nim na rybach być.
Dziękuję
na
panu.
Na łososiach.
Dziękuję panu bardzo za ten telefon.
Dziękuję bardzo też.
Dziękuję.
Bye, bye.
Bye, bye. Przed tym telefonem ze Stanów ja wspomniałem o tym, że warto poświęcić kilka minut na nasze mistrzowskie osiągnięcia. Ryszard Szurkowski był mistrzem świata w Barcelonie. Wojciech Walkiewicz, obecnie prezes Polskiego Związku Kolarskiego, wtedy był trenerem naszej kadry. Tych sukcesów mistrzowskich było więcej. One, jak to się ładnie mówi, zapisały się złotymi zgłoskami w historii polskiego kolarstwa. Myślę, że jest dzisiaj okazja, aby chociaż króciutko o nich wspomnieć. Bo przecież te tytuły to nie był przypadek.
No pierwszy tytuł mistrza świata myślę, że zdobył Janusz Kieszkowski kilka dni przed Ryszardem i drużyną. Barcelona w ogóle 73 rok. Jeśli chodzi o, to były pierwsze tytuły i od razu trzy tytuły mistrzów świata, bo to był Janusz Kieszkowski na kilometr, Ryszard w wyścigu indywidualnym i drużyna. Ponad tym były jeszcze inne medale. Rok później zdobył Janusz Kowalski tytuł mistrza świata na szosie. No, później był jeszcze Piasecki, później był Chalupczok. Jeśli coś pomylę, to przepraszam. No i w zeszłym roku Ania Szafraniec.
No tak, ale to już...
Tak. No ale to jeśli mówimy o tytułach mistrzowskich, prawda? Natomiast w tych latach, kiedy załóżmy Ryszard czy Kowalski zdobywali tytuły mistrzów świata, to w dziesiątce mieliśmy kilku zawodników. W Montrealu, jak dziś pamiętam, nie dużo brakowało, że całe podium było polskie. Był pierwszy, drugi i czwarty. W Barcelonie był pierwszy, drugi i piąty. No to dzisiaj na tym poziomie kolarstwa światowego, gdzie się jedzie na jednego lidera, to jest praktycznie niemożliwe, żeby...
Ale wtedy to było w konkurencji amatorów, tak?
Amatorów, my ciągle mówimy o amatorach i o zawodowcach. W tej chwili ci amatorzy się wtopili zawodowców i reprezentują prawie ten sam poziom. Już było o tym mówione. Myśmy nie mogli być po prostu zawodowcami, bo gdybyśmy byli, nas chcieli kupić. W 73 roku Eddy Merckx zrobił kolację po Barcelonie i było propozycje wielu menadżerów, była rozmowa, bardzo byli zainteresowani i Ryszardem, i Mytnikiem, i Szozdą, i Brzeźnym, prawda, i Kowalskim. To wszystko byli zawodnicy, którym grupy były zainteresowane, ale musieliśmy spokojnie wracać do domu i dalej robić swoje.
No tak, ale tytuły mistrza świata poszły, że tak powiem, jeżeli tak można powiedzieć, w świat i to służyło później polskiemu kolarstwu
Barcelona, Barcelona pokazywana w telewizji do dzisiaj jest odnawiana, był to taki szok, była to pierwsza transmisja telewizyjna, gdzie Polacy odnieśli tak wielkie sukcesy i taką ciekawostką było wtedy bardzo popularna melodia, była Viva España i kilkadziesiąt tysięcy ludzi na mecie Hiszpanów śpiewało Viva Polonia, to były rzeczy nieprawdopodobne, ale ja ciągle myślę, że chyba już niedługo znów Mazurka biało-czerwonego nam będą musieli zagrać, ale wśród zawodowców i to będzie kolejny sukces i trzeba do tego dążyć i myślę, że nas stać, bo mamy coraz lepszą młodzież, rozwija się, to idzie w prawidłowym kierunku, tylko cierpliwości i czasu to wymaga. Dorównamy niedługo tym najlepszym na świecie, tak myślę. Między innymi dzięki temu, że jest dobre szkolenie, że jest dużo zawodników, ale że jest organizacja wielu imprez. My organizujemy bardzo dużo imprez, które podnoszą cały czas nam poziom sportowy.
Prestiż szkolarny.
W zeszłym roku doszło do takiego niedużego konfliktu, jak gdyby na Tour de Pologne, bo nie wszyscy polscy zawodnicy byli zadowoleni, że nie wystartowali. Ale stworzony został, jak gdyby podniesiona została poprzeczka do góry. I między innymi, że dzisiaj mamy 5 grup zawodowych, to jest ta przyczyna, jak gdyby, bo zrozumieli menadżerowie, że zupełnie w inną organizację z klubu sportowego mogą wejść. I Czesław Lang powiedział, i będzie musiał teraz wykonać zobowiązanie, że te 5 grup zawodowych musi mieć zagwarantowany start w wyścigu dookoła Polski, a za tymi 5 grupami pójdą następne prawdopodobnie i ta ilość polskich zawodników
mogących konfrontować się z zagranicą będzie rosła i przez to będzie podnosił się poziom. I tu jest, myślę, ta droga do tego, że możemy marzyć i że to może być realne, że będziemy znów wygrywać Mistrzostwa Świata.
Mamy też telefon. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Witamy w Trójce pod Księżycem.
Dzwonię też z trasy, bo jadę samochodem i bardzo sympatyczna atmosfera i słucham zapartym tchem opowieści o kolarstwie. Sam jestem kibicem. W tej chwili mam po 40 już rowerem, niewiele jeżdżę, nie mam czasu, ale w czasach szkolnych to wyścig pokoju to był na tapecie. Te wszystkie relacje Bogdana Tuszyńskiego słuchało się z zapartym tchem. I przy okazji chciałbym zapytać, bo o wyścigu pokoju to już sporo zostało powiedziane. Pan prezes wspominał, kiedy Polacy zdobywali Mistrzostwa Świata amatorów i pamiętny Montreal, pan Janusz Kowalski, kiedy tutaj też powiedzmy pewne anegdoty takie, czy rzeczywiście rozprowadzał wtedy pana Ryszarda i skończyło się tak, że docisnął mocniej na pedał i pan Ryszard już go nie dogonił, jak to było?
Takie też pytania mówimy. Otrzymujemy też od czasu do czasu, może wyjaśnijmy.
I od razu też o takiej anegdocie, którą pamiętam jeszcze, jak pan Szozda wygrywał z Walerym Lichaczewem te pamiętne pojedynki. I było tak, że na którymś etapie, już bodajże w Rzeszowie, pan Lichaczew został dyskwalifikowany, bo zajeżdżał mu drogę. I była taka historia, że wtedy któryś z dziennikarzy na gorąco dawał mikrofon panu Stanisławowi, a ten powiedział, że z bandytów nie powinni sadzać na rower. I wtedy dziennikarz wyrwał ten mikrofon i chrząkał, że po prostu...
No ale nie mógł zachrząkać chyba tego.
Że w ogóle nie było tej wypowiedzi. Natomiast do tego pierwszego pytania, jak to naprawdę było? Czy faktycznie Janusza Kowalskiego, pan Ryszard nie docisnął pedału i czy to była ostra i prawdziwa walka?
Czy był pomyłkowy tytuł?
Odpowiem na drugie jakby pytanie. Otóż za słaby występ kolarza oceniano i zwykle, jeżeli to był naprawdę słaby występ, już więcej wyścigu pokoju nie startował i prawdopodobnie było też tak, że za słaby występ dziennikarza, wtedy tak to oceniano, już ten dziennikarz więcej wyścigu pokoju nie komentował.
Słabo chrząkał.
Słabo chrząkał. To był mój przyjaciel z Wrocławia. Natomiast jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata w 1974 roku w Montrealu, to był przedziwny wyścig, absolutnie pod dyktando polskich zawodników. Doszło do tego na kilka okrążeń do mety, że byli zawodnicy, którzy sobie powiedzieli wręcz, jak wygrasz, jeden powiedział drugiemu ze mną, będziesz mistrzem świata. I toczyła się walka nie... walka o zwycięstwo i o tytuł, nie o jakieś tam miejsce. Doszło do tego, że były sytuacje, kiedy dwóch Polaków mogło przyjechać na metę, zostawiając peleton z tyłu. Jednak nie domówili się w czasie jazdy, ale przed wyścigiem sobie powiedzieli o takiej walce. Jednak kiedy doszło do tego, że w samej końcówce zaczęto nam zagrażać, to potrafiliśmy rozegrać to w ten sposób, że niewiele brakowało, stałoby trzech na podium. Więc opowiem tylko o ostatnim kilometrze, bo ostatnie okrążenie było najciekawsze, ale ostatni kilometr już był dramatyczny. Otóż na 1,5 kilometra do mety było dwóch zawodników, potem czterech, czyli Rosjanin i Włoch i dwóch Polaków, i to powinno jechać na metę, nie pojechało. Z 11-osobowej grupy ta ucieczka odchodziła i zrobiło się 11 na 800 metrów do mety i zaatakował Rosjanin Czapłygin. I właściwie było po wyścigu. Wiem, że kapitanów redaktorowi Biedze już fundował szampana za sukces Rosjanina i złoto, które będzie mu wręczane. Było nas czterech Polaków w tej jedenastce i ja znajdowałem się na czołowej pozycji. Za mną jechał Staszek Szozda, kilka pozycji dalej Janusz Kowalski i na ostatniej pozycji Józef Kaczmarek. Nie pozostało nic innego, tylko gonić. I kiedy pogoń jest to trudna rzecz, a zwłaszcza na finiszowych metrach dla zawodnika, który chce jeszcze walczyć. Z tym, że Rosjanin tak mocno zaatakował, że właściwie ta pogoń stała się rozprowadzeniem tej grupy i właściwie rozprowadzając tą grupę dogoniłem Rosjanina i rozpocząłem finisz, te ostatnie 250-300 metrów. Już nie było wyjścia,
bo gdybym, się
po kolarsku mówi się, gdybym puścił korby, to zająłbym wtedy absolutnie ostatnie miejsce. No i rozpocząłem finisz, mając szosdę na kole i liczyłem, że Staszek bezsprzecznie wykorzysta tą sytuację i będzie mistrzem świata. Nie wiem, dlaczego tego nie zrobił, bo Staszkowi wyszedł Szwajcar, a Szwajcarowi siedział na kole, ja tu mówię żargonem kolarskim, siedział na kole Janusz Kowalski. I powstało zagrożenie, że Szwajcar może zostać mistrzem świata. I Janusz wyciągnięty został ze środka tego peletoniku i zdecydowanie przejechał o dwa rowery pierwszy linię. Ja natomiast ciągnąc do końca zająłem drugie miejsce. No Staszek dał się ograć Szwajcarowi, bo gdyby nie to, to rzeczywiście...
Nie byłoby miejsca już dla nikogo.
Czwarte miejsce.
Czwarte miejsce i jedenasty był Józef Kaczmarek.
No, czyli sprawa została wyjaśniona.
Tak było
naprawdę. Ale ja jeszcze do tego bandytyzmu chciałbym wrócić, bo wyścigi w ten etap, to był etap do Szczecina, to był 74 rok i wtedy wyścigi pokoju w większości kończyły się na bieżniach na stadionach. I to były bieżnie żużlowe, nie tak jak tartanowe, by pewno zupełnie inną techniką by się po nich jeździło. Tym rowerem rzucało. No i zawodnik radziecki faktycznie był takim zawodnikiem, który jeździł niebezpiecznie. Zresztą później, w późniejszych czasach był podobny zawodnik Abdu Dżaparów, który wielokrotnie był dyskwalifikowany już nie po bieżniach, a na szosach. I przeszkodził Szoździe, bo Szozda by wygrał ten etap bez problemu. On mu zajechał, zjeżdżając z wirażu, ciągnął po kole, nie jak gdyby po prostu, i przeszkodził mu absolutnie. Ale chcę też powiedzieć o Staszku. Nie chcę mówić absolutnie, że jest bandytą, ale żeby Staszek nie jeździł odważnie, żeby go nie było stać na wiele umiejętności, to by w życiu nie odniósł tyle zwycięstw, a w tym wyścigu udaje, że wygrał 6 albo 7 etapów. I też wszystkie etapy na bieżniach. Także tutaj jak gdyby trafiła kosa na kamień. Oczywiście Rosjanie a sędziowie zdyskwalifikowali, bo się dopatrzyli. Natomiast w ferworze walki, w momencie, kiedy się przejeżdża 100-kilkadziesiąt kilometrów, kiedy się jest zmęczony, kiedy organizm odpuszcza, jak gdyby można powiedzieć różne rzeczy i tego nie należy brać poważnie, ale że to był aspekt polsko-rosyjski, czy polsko-radziecki, to jak gdyby społeczeństwo to zupełnie inaczej na to zareagowało i myślę, że tam wcale nie trzeba było chrząkać, tylko wyjść z tej sytuacji nieco inaczej i wyjaśnić to i wtedy nie byłoby problem. Dziennikarz by nie miał problemów, a społeczeństwo też by nie doszukiwało się do dzisiaj i w pamięci nie zostałby ten fakt. Bo to była walka sportowa, tak bym to nazwał.
Nie musiałby przyjeżdżać konsul.
Właśnie. Konsul nie chciał przyjechać na bankiet. Prawda?
Jeśli można włączyć się do dyskusji, to bardzo dziękuję za tą pierwszą część odpowiedzi, ale żeby jeszcze zadowolić tutaj pana redaktora Sytnera, którego pamiętam wielkim propagatorem rowerów, oprócz tego profesjonalnego sportu, to zachęcania do turystyki, to muszę tutaj się przyznać, że w czasach studenckich, kiedy było bardzo trudno wyjechać za granicę, otrzymać paszport, to było na Politechnice Krakowskiej, zorganizowaliśmy pod hasłem 75 lat AZS wyprawę na rowerach do Szwecji. No i wtedy, to było lata 80, w ogóle nie do zdobycia były te rowery turystyczne w sklepach, więc trzeba było jechać do Bydgoszczy, do Rometu, załatwić te 15 rowerów. To
ładnie pan mówi, załatwić.
To znaczy wziąć pucharek, coś jeszcze, no i dojść do dyrektora produkcji, żeby uzyskać przydział tych rowerów. No ale po wielkich perturbacjach udało się. W końcu stwierdziliśmy, że przez Polskę pojedziemy pociągiem i wystartowaliśmy na rowerach w porcie Nynäshamn. To był pobyt praktycznie pierwszy raz na zachodzie z paszportami i postanowiliśmy pojechać tą trasą najbliższą do Sztokholmu. Okazało się, że to była autostrada, więc wyjechaliśmy tymi 15 rowerami na autostradę, po czym gdzieś w połowie policja szwedzka nas zatrzymała, że nie jest to droga dla rowerzystów, więc wskazano nam też grzecznie, zobaczono, że tutaj studenci z Polski, więc pokazano nam, że mamy jechać do najbliższego zjazdu. Więc również takie przygody turystyczne, no Polacy i przy pomocy roweru zwiedzali w tamtych czasach świat. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. My jeszcze, za chwilę jeszcze wrócimy i do wyścigu dookoła Polski, ale zdaje się, że znów ktoś już dość długo czeka. Halo?
Witam panów.
Witamy w Trójce.
Pozdrawiam pana Ryszarda, pana Czesława, cóż, panie Henryku, no i słuchaczy przed odbiornikami. Ja mam takie pytanie do naszych kolarzy, no drażliwe może. Jak wygląda sprawa dopingu? Wyglądała w tamtych czasach, wygląda obecnie. Czy w ogóle osiąganie...
Tamtych, to myśli pan o wyścigu pokoju, jeszcze dawnym, tak?
No, najlepiej na przykładzie polarzy NRD, no bo już ich NRD nie ma, także to nie będzie jakieś tam dotykało bolesnych spraw. Jak wygląda rola pana doktora Rusina? No i bieżące w tej chwili zagadnienia dopingu. To znaczy, czy osiągnięcie jakiegoś takiego znaczącego rezultatu w kolarstwie jest możliwe bez pomocy takich niedozwolonych środków?
Mamy dwóch zawodowców, niech mówię.
No to ja może zacznę.
Ja może zacznę.
Więc na pewno sprawa odnowy biologicznej jest bardzo potrzebna, bo wystarczy spojrzeć, że żeby wygrać duży tur, który, nie wiem, Tour de France ma 20 parę etapów, Giro d'Italia, czy nawet Tour de Pologne, który już ma teraz 7 etapów, jest to olbrzymi wysiłek. Żeby wygrać Tour de France, to Zenku, jak byłeś trzeci, ile godzin byłeś na rowerze?
Nie, tego się nie liczy. To się...
Ale nie, ile godzin miał zwycięzca? Ponad 100 godzin, prawda? Czyli 100 godzin takiej walki.
A to mało tego, był zawodnik Tour de France, a później wygrał wyścig do Portugalii.
Dokładnie, ale mi chodzi o to, żeby odnieść sukces w jakimś wyścigu, żeby było jedno zwycięstwo, to kolarz musi przesiedzieć na tym rowerze, walczyć, nie to, że przesiedzieć, bo przesiedzieć co możemy tutaj, prawda? Kilkaset godzin, żeby osiągnąć ten wynik. I codziennie ma do pokonania około od 6 do 7 godzin na rowerze jazdy, nie jazdy turystycznej, tylko prawdziwej walki. I wiadomo, że przy każdej ekipie jest lekarz, który po wyścigu przychodzi, bada ciśnienie, pyta się, jak się czułeś i tak dalej. I cały czas są uzupełniane sole mineralne, witaminy, wszystkie te ubytki, które są, bo lekarz też podchodzi do zawodnika w takim układzie jak do pacjenta, bo to jest naprawdę olbrzymi wysiłek, olbrzymie odwodnienie organizmu, prawda? I te rzeczy są uzupełniane. Oczywiście znajdują się, i to nie jest tylko w kolarstwie, tu mówię od razu, nie tylko w kolarstwie, ale w całym sporcie, ludzie nieuczciwi, którzy po prostu wykorzystując to, że mają po prostu dostęp do medycyny i chcąc sprzedać tą medycynę, prawda, jakimś, zarobić jakieś pieniądze, podsuwają różne jakieś środki niedozwolone zawodnikom i na oku zawodnik jest ofiarą tego, bo skąd może zawodnik wiedzieć o jakichś środkach, jak teraz wyszły tam, prawda, jakieś EPO, nie EPO, jakieś sterydy, takie rzeczy, to w ogóle młody chłopak, czy nawet doświadczony zawodnik nie wie. I to są ludzie, którzy...
I co, nieświadomie biorą?
Oczywiście, no, załóżmy na przykład, no, jest we Włoszech taki instytut, nie będę tutaj wymieniał, no, ale który przygotowuje całą reprezentację włoską, prawda? Na przykład,
no, ale w wypadku Pantaniego to aż trudno wierzyć, że zawodnik nie wie, co... Powiedzmy, teoretycznie, co bierze.
No myślę, że to jest tak w życiu, że...
Nie, ale jeszcze wrócił do Pantaniego. U Pantaniego ta kwestia nie została do końca wyjaśniona, bo wiadomo, że tutaj chodzi o czerwone ciałka krwi, prawda? I nie każdy organizm jest taki sam. No, czymś on się musi różnić, bo gdybyśmy byli wszyscy jednakowi, to byśmy siedzieli na rowerze i wszyscy przyjechali o tym samym czasie i jednakowo na linię mety. Czyli ten jego organizm reaguje troszeczkę inaczej. Nie podejrzewam, żeby zawodnik, który ma prawie 7 czy 8 minut przewagi, świadomie sięgał dwa etapy do końca, gdzie on już miał wygrane całe Giro d'Italia po jakieś środki, prawda, dopingujące. Także tutaj walka z dopingiem jest i jest bardzo potrzebna i myślę, że trzeba też ją skierować troszeczkę, skąd ten doping przychodzi i jak on trafia do tego. W ogóle do całego sportu, bo kolarze akurat najbardziej walczą z dopingiem i jakby padli takimi ofiarami troszeczkę, bo kolarze byli pierwsi, którzy pozwolili sobie pobierać krew. Na przykład gdyby Zenek był jeszcze zawodnikiem, wychodząc tutaj z tego studia, mogliby podejść do niego panowie i poprosić go na kontrolę dopingową. Prawda? Do tego stopnia, że do domu przyjeżdża kontrola dopingowa, że może kontrola dopingowa przyjeżdża do ciebie na zgrupowanie. Czyli praktycznie wszędzie jest kontrola dopingowa. Na to są przeznaczone bardzo duże środki. Ja na przykład jako organizator Tour de Pologne przeznaczam 5% od nagród, idzie do UCI na kontrolę dopingową. Przyjeżdża ją komisarze tutaj do Polski, gdzie praktycznie no, mają możliwość badania każdego każdego. Są specjalnie prowadzone takie listy, gdzie nawet sam komisarz nie wie, kogo weźmie. On ma kopertę zalakowaną i dopiero tam załóżmy 15 minut przed kontrolą otwiera i może badać. Czyli ta kontrola dopingowa jest bardzo mocna. Wiadomo, im bardziej się kontroluje, tym znajdzie się ktoś nieuczciwy, kto wpada w te sidła, ale myślę, że poprzez właśnie taką serię tych historii, które były tutaj przy Tour de France, przy innych wyścigach, myślę, że to się bardzo oczyściło i że teraz będzie zdecydowanie lepiej, będzie to szło w dobrym kierunku i że ta walka, tak jak powiedział tutaj pan Verbruggen, będący w Polsce na spotkaniu, że ta
prezydent Międzynarodowej Federacji.
Tak, że to i po prostu będzie to normalne.
Właśnie, ale to już od razu ciśnie się pytanie, czy polscy kolarze, można powiedzieć, z czystym sumieniem w tej chwili są czyści?
No nie są czyści, nie, mamy przypadki. Ja myślę tak, że o dopingu trzeba mówić, bo wiele ludzi nieświadomie albo lub świadomie w poszukiwaniu łatwiejszego, szybszego zwycięstwa próbuje dobrać się do jakichś rzeczy niedozwolonych. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że co może się stać z tym człowiekiem młodym. Szczególnie mieliśmy w zeszłym roku bodajże 5 przypadków. Ukaraliśmy srogo i podjęliśmy na prezydium decyzję, że będziemy jeszcze bardziej rygorystyczni w tym wszystkim. I tak jak Czesław mówił, że jest cała grupa zawodników, którzy nieświadomie dostają, ale też są tacy, którzy poszukują tych rzeczy. Ale to jest w ogóle szalony problem, bo ja myślę, że jeśli dzisiaj, załóżmy, syrop, który się małemu dziecku podaje na kaszel i w tym syropie także znajduje się jakieś środki, po prostu powinno być bardzo jasno w mojej ocenie określone, co, kiedy, gdzie i jak. I to ciągle są jakieś nowe rzeczy wyszukiwane i ciągle nie bardzo wiadomo, jak to wygląda. Wracając nawet do tej krwi, przecież prowadzi się po to laboratoryjne badania, żeby określić stan załóżmy poziomu czerwonych ciałek, prawda? I tam są pewne limity określone. Ale co ma zrobić zawodnik, bo tam mówimy o 50%, co ma zrobić zawodnik, bo niedawno robiliśmy badania, jeden z olimpijczyków miał 34. Czy nie należy mu pomóc, żeby osiągnął ten stan, który jest maksymalnym, bo jego organizm, załóżmy, poprzez trening zimowy czy poprzez inne rzeczy doprowadził się do takiego stanu. Więc to są...
Inny zawodnik ma powyżej granicy.
Tak, inny. Mamy znów taki przypadek jednego zawodnika, który ma wrodzoną rzecz, że ma tam około 56-57, zresztą bardzo dobry zawodnik. On ma jak gdyby już inne, na starcie inne predyspozycje, prawda?
Więc... Panie prezesie, naturalnie 57?
No, naturalnie 57, wszystkie
nie
badania.
Wierzę, nie wierzę w te rzeczy.
No to ja ci udowodnię.
51,2 to jest wszystko.
No może się omyliłem jakiś procent, ale w każdym razie ma podwyższony ten procent. Ponieważ poddawany jest badaniom, on jest cały czas jak gdyby prowadzony, ma dokumenty na to. Wiedzą i to nie jest nie jeden przypadek na świecie, jest wiele takich przypadków. Ale...
Myślę, że do sprawy dopingu jeszcze wrócimy za chwilę i do naszych wielkich torów również. W tym czasie, kiedy słuchaliśmy muzyki, zadzwonił jeden z naszych słuchaczy i prosił o dokładną datę powstania Polskiego Związku Kolarskiego. Może pisze pracę, a może do jakichś innych celów mu jest to potrzebne, a może po prostu z ciekawości. No więc podajmy.
Nas sprawdzić.
Podajmy.
Myślę, że trzeba byłoby tutaj sięgnąć do pracy doktora Tuszyńskiego, najlepszego, najbardziej znanego historyka naszej dyscypliny sportu, który pisze w swoim albumie, wydanym z okazji 100 lat WTC i kolarstwa polskiego, dokładnie te słowa. Komisja 5, powołana w Krakowie, Stanisław Blikle, dr Teodor Fenster, Stanisław Rudnicki, Rudolf Wacek i Adam Zakrzewski, przedstawiły swoje wnioski i projekt statutu podczas 3-dniowego zjazdu na Dynasach w dniach 27 do 29 czerwca 1920 roku. W zjeździe tym wzięło udział blisko 200 działaczy z całego kraju i ostatniego dnia powołano do życia Związek Polski Towarzystw Kolarskich. Tak pierwsza organizacja się nazywała. Na jej czele stanął Stanisław Blikle, ówczesny wiceprezes WTC.
Czyli myślę, że ciekawość naszego słuchacza została zaspokojona, ale mamy kolejny głos. Halo?
Dzień dobry.
Witamy w Trójce.
Dobry wieczór. Raz jeszcze chciałem zapytać, bo już tam panowie kończycie ten wątek dopingu, ale chciałem zapytać jeszcze o Joachima, którego już nie ma, o Joachima Halubczoka. Jak to z nim było naprawdę? Czy już można o tym powiedzieć? Czy to był facet, którego rzeczywiście nie można było zgonić z roweru? Czy to była wina działaczy, że go zajeździli na śmierć? Czy to był doping po prostu?
Ja myślę, że ja byłem bezpośrednio z archiwem w pokoju nieraz i w drużynie zawodowej i na Mistrzostwa Świata i wcześniej na Olimpiadzie. Achim, tak samo jak i ja, to w ogóle z dopingiem się zetknęliśmy już w latach 90. Już się dopiero człowiek otarł. A Achim miał arytmię od urodzenia i myślę, że teraz tak samo syn i córka też ma arytmię, jego ojciec też miał arytmię. I tutaj wina, myślę, dziennikarzy, że rozdmuchują rzeczy niepotrzebnie, bo Achim właściwie miał zakazanie startu we Włoszech już w pierwszym roku, ale miał tą arytmię tak malutką, że właściwie po 140 uderzeniach serca mu to przechodziło. I był mistrzem świata wcześniej. No Eddie Merckx też miał 28 uderzenia, się mówi, są to niespotykane bicia serca. Ja miałem na przykład 48, ja mówię, Achim, ty masz 28-30, to ja się źle czułem, mówię, to ja nigdy nie będę mistrzem świata, bo ja mam za dużo i to później w takiej grupie się robi rywalizacja. Joachim był niesamowitym, znaczy talent miał niepowtarzalny, głowę do ścigania tak samo. Jedynie co mu zabrakło, że Bozia mu nie dała tego serca prawidłowego, mógłby zostać na pewno drugim Eddie Merckxem, ale no życie potoczyło się inaczej i brutalnie. On jeszcze w 93 roku po moim sukcesie na Tour de France w Kaliszu się spotkaliśmy na takiej festynie i mówi, ja wracam do amatorów, ja tam kicham, nie wierzę żadnemu lekarzowi, bo ja muszę się ścigać, jeszcze muszę zostać mistrzem świata zawodowców. I Achim, ciężko mu się przestawić w wieku 25 czy 6 lat wtedy było, żeby zostawić kolarstwo, tak jak ja na przykład w wieku 36 lat zostawiam kolarstwo i robię coś innego. W takim wieku to jest zwariowany wiek i ja myślę, że bym zrobił to samo, że będąc mistrzem świata i wyniki najlepsze na badania, zostawić i być w domu, robić, nie wiem,
cokolwiek
tak. To się nie da tak i myślę, że lekarze może by mu uratowali życie, ale on by musiał chodzić jak starszy człowiek, 70-letni, spacery spokojnie, a on w piłkę, on był żywym człowiekiem, który po prostu nie robił nic, żeby życie spokojnie prowadzić. On musiał szaleć, musiał to robić z takimi... grał w piłkę, no, na rozgrzewce i to nie było nawet na rowerze.
Rozumiem. To jednak, czyli to pierwsze, tak? Bo trzeba było po prostu Achima zganiać z roweru.
Nie no, Achim wiadomo, jak każdy koleż, tak samo i to nawet przedwczoraj powiedział Staszek Szozda, on uciekał z lekcji, żeby pójść zobaczyć wyścig pokoju. Ja tak samo też grałem w kapsle, czy w ogóle się bójki robiło, bo szukało się Lichaczewa, czy Szurkowskiego, czy Hanusika i wtedy wiadomo, jak na podwórku, wystarczy teraz pójść na podwórko, czy to jest w Warszawie, czy gdzieś na wiosce. Są emocje, bójka zawsze jest przyczyną jakiegoś idola, czy Maradony, czy nie wiem, Tysona. To jest sport. Sport jest w młodym wieku i musi być emocja. Ciąga.
Ale ja myślę tak, że dziennikarze niepotrzebnie rozdmuchali, bo to były rewelacje prasy włoskiej. To parę lat temu wróciła ta sprawa i nasi szukali w tym sensacji. Ja nie byłem w tym czasie w związku, ale jako już byłem prezesem teraz, jak była ta afera ostatnia, kiedy brudy różne wywlekano i nieżywego człowieka ciągano nie wiadomo co, żeśmy poprosili profesora Lewickiego, który w tym czasie był lekarzem kadry. On autorytatywnie na piśmie wyjaśnił całą sytuację i tak jak tutaj kolega Jaskuła mówi, faktycznie to był przypadek zupełnie inny i on miał przerost masy mięśnia sercowego, miał zupełnie inne tętno i on powinien po prostu przestać uprawiać sport. W tym czasie on przestał, ale był młodym, ciągle jeszcze młodym człowiekiem z charakterem i tak to się skończyło. Ja absolutnie tutaj wykluczamy w jego przypadku sprawę jakąś nieczystą.